czytając z Księgi Wyjścia. Gdy Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, Pan cofnął wody gwałtownym wichrem wschodnim, który wiał noc i uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły, a synowie Izraela szli przez środek morza po suchej ziemi, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie. Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie konie faraona, jego rywale i jeźdźcy ciągnęli za nimi w środek morza. O świcie spojrzał Pan ze słupa ognia i ze słupa obłoku na wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki. I zatrzymał koła ich rydwanów tak, że z wielką trudnością mogli się naprzód posuwać. Egipcjanie krzyknęli: uciekajmy przed Izraelem, bo w jego obronie Pan walczy z Egipcjanami. A Pan rzekł do Mojżesza: wyciągnij rękę nad morze, aby wody zalały Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców. Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, które o brzasku dnia wróciło na swoje miejsce. Egipcjanie, uciekając, biegli naprzeciw falom i pogrążył ich Pan w pośrodku morza. Powracające fale zatopiły rydwany i jeźdźców całego wojska faraona, które weszło w morze, ścigając synów Izraela. Nie ocalał z nich ani jeden. Synowie zaś Izraela szli po suchym dnie morskim, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie. W tym to dniu wybawił Pan Izraela z rąk Egipcjan. I widzieli Izraelici martwych Egipcjan na brzegu morza. Gdy Izraelici widzieli wielkie dzieło, którego dokonał Pan wobec Egipcjan, ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi. Wtedy Mojżesz i synowie Izraela razem z Nim śpiewali taką pieśń chwały ku czci Pana. Oto słowo Boże.
Jak słyszeliście, jest to ciąg dalszy tego samego wydarzenia, o którym już mówiliśmy wczoraj, a więc dzisiaj przypomnę, co wczoraj mówiłem i co nieco dopełnię. Że Bóg, wyprowadzając Izraela z Egiptu, dał na przykładzie Izraela. Na przykładzie Izraela. To jest jakby wzięty wycinek z organizmu ludzkiego, żeby pokazać, jak Bóg kiedyś i dzisiaj zbawia i będzie zbawiał świat. Że będą dwa etapy zbawiania świata. I podczas tych dwóch etapów będzie dokonywał sądu nad światem, który jest niewidzialny, a jednak rządzi tym widzialnym światem. Jest to świat na tyle inteligentny, że my nie wiemy, że sprawuje nad nami władzę. Bo szatan ma podwójny typ ingerencji w życie człowieka. Są tak zwane opętania jawne i tych ludzie się boją, ale szatan rzadko po to sięga, żeby postraszyć ludzi. Nie chce żadnych opętań. Nie chce. Natomiast szatan stosuje opętania bardzo inteligentne. Chowa się za marzenia ludzkie, żeby użyć, żeby być bogatym, mieć władzę. Mówię, nie jesteś pyszny, jesteś ambitny, jesteś przedsiębiorczy, jesteś chciwy i tak dalej. Inne naklejki daje na to, że świat jest w niewoli doczesności tego życia obecnego. Pierwszy sąd polegał na tym, że Bóg walcząc o swoje dobre imię, mówiąc, że nie ma takich bogów, jakich czcili Egipcjanie, tylko za tymi bogami jest demon, szatan, śmierć pierworodnych, a więc niewinnych. A Izraelici, niewinny baranek, jego krew ocala. Wszystko jest czynem proroczym o Jezusie Chrystusie. Jezus Chrystus jak gdyby już tutaj wlewa jaskółkę i mówi: dramatem waszym jest to, że macie chory obraz Boga, Stwórcy tego świata. Takiego Boga jest taki, który najpierw najbardziej niewinny Syn Boży, który stanie się człowiekiem, będzie barankiem Bożym, będzie pierworodnym, który weźmie na siebie zło świata, żeby to zło świata w Jego miłosierdziu spłonęło, w ogniu Jego miłosierdzia. Korzystając z symboliki biblijnej, w ogniu spłonęło. Nie ma. Bóg jak przebacza, a tego zła nie ma. A człowiek jak przebaczy, pamięta, że przebaczy. Oj, jak pamiętam. Oj, jak pamiętam. No, przebaczyłem ci. Bóg spala zło. Chyba, że człowiek mu tego zła nie odda, oddając siebie. To wtedy jest drugi etap sądu i ten drugi etap sądu to jest przejście przez Morze Czerwone. Wczoraj słuchaliśmy, jak faraon, gdy jego wywiad doniósł mu, że Izraelici czmychnęli, nie dlatego wracają z pustyni, że są zmęczeni, jak obiecywali, tylko że już są nad Morzem Czerwonym. Reakcja była natychmiastowa, gwałtowna. Zakładać konie do wszystkich redwanów, a miał ich tych doborowych redwanów 600, jeszcze inne redwany. I w gruncie rzeczy chciał przekreślić plany Boże. I stało się to, o czym czytaliśmy wczoraj, dzisiaj, że Bóg przez wiatr, przez odpływ pozwolił Izraelowi przejść przez morze. Przejść przez morze w symbolice biblijnej oznacza przejść przez śmierć. Przez śmierć. Tam, gdzie normalnie człowiek ginie. I to przejście oznaczało dla Izraelitów jakby zmartwychwstanie. Nie zginęliśmy, wchodząc w wodę śmierci. Chaos może jest symbolem ojczyzny świata demonów. Nie sposób symbol, ale jeśli pamiętacie, że Jezus uwalnia jednego opętanego od legionu demonów i na prośbę tych demonów, te demony wchodzą w świnie i te świnie potonęły w Morzu Galilejskim. Jest to symbol krainy świata demonów. Jezus ucieszając burzę, Jezus idąc po falach Jeziora Galilejskiego niejako mówi: będę szedł po potędze demona. Ja nie zatonę. Wy toniecie. Wy nie macie mocy. Toniecie. Dopiero jak ja zmartwychwstałe będę w was, to będziecie razem ze mną, bo ja w was będę szedł po potędze demona w tym świecie, w którym świat tonie. Zabija się tam zaraz. Jest to druga faza sądu nad znowu nie tyle nad ludźmi, co nad światem demonów. Wydawało ci się, że przez faraona, który nie wyciągnął wniosku z pierwszego sądu, przekreślisz plany Boże. Zatonęli. Izraelici przeszli. I ci Egipcjanie dobrze wiedzieli, mieli wewnętrzne światło. Uciekajmy przed Izraelem, bo w jego obronie Pan walczy z nami. Uciekajmy, chcieli zawrócić. No, ale nie zdołali. Drugi sąd, druga faza sądu polega na tym, że jeżeli ja, Chrystus, Syn Boży, w krzyżu i zmartwychwstaniu Cię nie uwolniłem z egoizmu, z pychy, sądząc Cię sądu miłości, miłosierdzia, dając Ci mądrość i moc Ojca w zmartwychwstaniu, jeżeli tego nie przyjąłeś, to pozostaje mi druga faza sądu. Ta druga faza sądu to jest po prostu śmierć fizyczna człowieka. Bo tak walczysz o to życie doczesne, chwilowe, tak nie jesteś w stanie pójść za planami Bożymi, że ja ci zabiorę ciało, a poprzez ciało ci zabiorę twoją niewolę. Czy jest to sąd miłości, miłosierdzia w naszej śmierci? Nasza śmierć to może być śmierć tak jak Jezusa za innych na zbawienie świata. Męczennicy tak ginęli. W pierwszych wiekach chrześcijanie tak ginęli. Ich śmierć była formą zbawiania, pokonywania świata demonów, pychy. Rzymianie ze zdumieniem patrzyli jak na wariatów. Ja tu bronię, morduję innych w obronie swojego życia. On się modli do kogoś tam i idzie, daje się zabić. Ale światło przychodziło w sumienie. On jest większy od ciebie duchowo. On już nad nim śmierć nie ma władzy. Druga faza sądu, po którą znowu dzisiaj sięgnie Bóg, żeby walczyć z szatanem. W tego niewoli jest rodzina ludzka, całe narody. Kataklizmy, śmierć, niewiele zostanie ludzi. I to jest nie z ku potępieniu, tylko Bóg niejako zabiera człowiekowi ciało, w którego jest niewoli. I wtedy człowiek w czyśćcu to, czego nie mógł przyjąć tutaj na ziemi, przyjmie w czyśćcu prawdę o sobie, że był bogochwalcą na tej ziemi, że zlekceważył Boga, który mu to dał i że otworzy się na prawdę o Jezusie Chrystusie i rozpocznie swój czyściec, czyli powolne jednoczenie się z tym życiem, którym jest Bóg Ojciec, ze swoim nieskończonym życiem. Czyli jest to katecheza o czyśćcu, o zbawianiu wielu ludzi poprzez czyściec. Tama postawiona zło, śmierć człowieka, czy jednostki. I tak przez 2000 lat miłość Boża, opatrzność Boża wielu ludzi zbawiała. Przez tamę postawioną zło, przez śmierć, przez odejście. Ponieważ inaczej by się nie zbawił. Więc bądźmy optymistami, ale też miejmy niepogańskie patrzenie na śmierć, niepogańskie patrzenie na to, co się wydarzy. Bo teraz już przyjdzie ta faza drugiego sądu. Sądu przez śmierć. I w tej śmierci szatan przegra. Miałem tylu ludzi, tyle narzędzi, którymi mogłem lekceważyć dzieło Chrystusa. A teraz ich nie mam. Wszyscy odeszli do czyśćca i tam poznali prawdę. No to razem z Mojżeszem i tymi, którzy cieszyli się uratowanym życiem, śpiewajmy psalm, to znaczy odmawiajmy psalm.
Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Natchnieniem Twoich nozdrzy spiętrzyły się wody. Żywioły płynne stanęły jak wały. W pośrodku morza zakrzepły przepaści. Mów mnie, przyjaciel, będę ścigał, pochwycę. Zdobycz podzielę, nasycę mą duszę. Miecza dobędę, ręka moja ich zetrze. Wionęło tchnienie Twoje i przykryło ich morze. Zadunęli jak ołów pośród wód gwałtownych. Prawicę swą wyciągnąłeś i pożarła ich ziemia. Wprowadziłeś swój lud i osadziłeś na górze Twego dziedzictwa. W miejscu, które uczyniłeś się swym mieszkaniem, w świątyni, którą założyły Twoje ręce, Panie.
Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z nim mówić. To już rzekł do niego: oto twoja matka, twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z tobą. Lecz Jezus odpowiedział temu, którym oto oznajmił: któż jest moją matką, którzy są moimi braćmi? Wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest mi bratem, siostrą i matką. To opisane wydarzenie przez 2000 lat u niektórych budziło gorszenie, zdziwienie, niezrozumienie. I trudno się temu dziwić. Bo wtedy, kiedy ewangeliści pisali swoje Ewangelie, jeszcze krewni Jezusa żyli. I pisali tak, żeby nie zrobić przykrości. Krótko mówiąc, oszczędzali. Najpełniej prawdę wypowiedział ewangelista Marek, który już pisał na terenie Rzymu, daleko od Palestyny, wiedząc, że do rąk mieszkańców Nazaretu i okolicy krewnych Jezusa ta Ewangelia nie dotrze, oni odejdą wcześniej. I odsłonił delikatnie przyczynę, dlaczego przyszła ta delegacja rodziny z Maryją. Jednym słowem, jednym zdaniem. Przyszli, ponieważ rodzina, nie Maryja, tylko rodzina uważała, że Jezus odszedł od zmysłów. Czyli, krótko mówiąc, zwariował. Wprawdzie nie przyszli z kaftanem bezpieczeństwa, nie przyjechali z karetką, ale przyszli, no jakoś przywołać do porządku Jezusa. Jeśli Maryja przyszła, to tylko po to, żeby amortyzować sytuację. To jest moment wielkiego bólu i dla Jezusa w jego sercu, bo widzą, jak krzywdzą jego matkę. Po prostu chciałoby się powiedzieć, że siłą ją wzięli. I poszła. I z jakim bólem ona szła? Wiedzą, że wszystko się dzieje z wolą Ojca, co Jezus czyni. I dlatego też, jak przeczytałem wyjaśnienie Jezusa, jakie były przyczyny tego pojawienia się tej delegacji rodzinnej z Nazaretu razem z Maryją, to byłem olśniony. Oczywiście chodzi o poemat Boga Człowieka, Marii Bartorty. To jest drugi moment, poza tym, dlaczego Jezus tak późno wieczorem przyszedł do apostołów po zmartwychwstaniu. Drugi moment, za który jestem stale, nieustannie, głęboko w swoim sercu jest sobie wdzięczny. Bo Jezus w tym poemacie wyjaśni, że w pewnym momencie i ludzie, niektórzy oczekiwali tego, hierarchia, która rządziła świątynią w Jerozolimie, wydała oficjalny komunikat, co Sanhedryn. A Sanhedryn to jakby trochę odpowiednik episkopatu. Co Sanhedryn sądzi o fenomenie tego nauczyciela z Nazaretu? Mniej więcej połowę czasu, półtora roku płynęło. Może wymuszono na nich ten komunikat. Ale komunikat był, o którym Ewangelia wcześniej mówi. Po prostu Jezus odszedł, czy jest opętany, jest w mocy swego ducha, w mocy Belzebuba. I książę ciemności przez niego czyni te znaki. Bóg utożsamiony z szatanem i szatan lepszy od Pana Boga. I tym samym oni są wspaniali. Wszystkie oskarżenia z ust Jezusa pod ich adresem są po prostu niestosowne. Nie słuchajcie ich. Ba. W komunikacie był drugi krok. Kto idzie za tym nauczycielem z Nazaretu i korzysta z niego, jest ekskomunikowany, jest wyłączony z synagogi. I ten fakt, że będzie wyłączony z synagogi, przeraził rodzinę w Nazarecie krewnych. Prosili na Maryi, choć my chcemy być w synagodze, my chcemy być, należeć do Izraela. I teraz rozumiemy ogrom bólu Maryi spowodowany przez ten komunikat, który nie tylko straszliwe okulary chciał nałożyć wszystkim, by tak patrzyli na czyny miłości, zbawienia Jezusa Chrystusa, ale jeszcze grożą ekskomuniką, wyłączeniem z synagogi, z Izraela. Dlatego Jezus tak reaguje, jak tutaj słyszeliśmy. Niejako chciał powiedzieć, wiem o wszystkim. Nie musisz nie mówić, wiem, że przyszli. Tylko niestety w tym nie pełnią woli Ojca. Ci, którzy mnie teraz słuchają, pełnią wolę Ojca, bo ja powoli będę odkrywał, że jestem właśnie tożsamy z Ojcem, że innego Boga Ojca nie ma, tylko taki, który we mnie teraz przemawia. I już jutro będziemy słuchali 7 przypowieści, w jaki sposób Jezus zareaguje na ten komunikat i na ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu, że jest wcieleniem Belzebuba. I w 7 przypowieściach, które mówią, że oni wykonają na mnie wyrok. W pewnym momencie ja na to się zgodzę, ale będę barankiem Bożym, który weźmie i grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Wezmę tę straszliwą krzywdę, to zgorszenie, odebranie mi dobrego imienia i życia, żeby was wszystkich nauczyć, że być moim wyznawcą, to jak ja przyjdę do was w zmartwychwstaniu, to że macie podobnie reagować na wszystkie krzywdy. Będziecie mieli mądrość i moc. Bo Bóg Ojciec da mi za tę postawę wobec zła, że to zło we mnie przestało być złem. Stało się przebaczeniem, zbawieniem, propozycją zmartwychwstania. Że ja przyszedłem stworzyć Kościół, ale jako instytucję, w której ja będę żył i podobnie będę rozwiązywał skandal zła. Rozumiecie teraz dysproporcję między tym, co chrześcijanie głoszą, a tym, co powinni sobą reprezentować. Wola Ojca. Wola Ojca jest wszystkich uwolnić od mocy demona, który jest za grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Uwolnić. Szatana można pokonać pychę tylko pokorą. Szatan, który umiłował siebie gardząc Bogiem, teraz Bóg wejdzie w serce człowieka i powie, możesz mi zabrać życie, bo ja już mam życie. Życia mi nie zabierzesz. Że szatana pokonuje się tylko pokorą. Nawet, a pokora to jest przyjęcie krzywdy, zniesławienia i tak dalej, w duchu przebaczenia. I moimi braćmi i siostrami będą moją rodziną, będzie Kościół. Ale nie ten, który jest obecnie historycznie. Kościół z imienia. Tylko Kościół, tak zwana reszta w Kościele, która nie chcąc, żeby mój krzyż był daremny, nie chcąc, żeby świat był w mocy demona, mówił Jezusowi zmartwychwstałemu, zamieszkaj we mnie na zawsze, wszędzie. A Jezus mówi, wszystkie sytuacje, przez które szatan cię niszczy, mnie oddawaj. Ja ci powinien wystarczyć. Bo należy do mnie pełnić wolę Ojca, to zbawiać ten świat skandalem krzyża. Czyli ratować tych, którzy są w mocy szatana, zbawić, dać im szansę zbawienia. I o tym mówią przypowieści, 7 przypowieści o krzyżu i zmartwychwstaniu, przypowieści, na temat których macie już moją książeczkę. Wolą Ojca mego jest to, żebym im otworzył oczy w krzyżu, biorąc na siebie zło, niewidzialne zło, pychę i w zmartwychwstaniu, gdzie Bóg Ojciec, cała Trójca Święta uobecnia się już w człowieku, dając mu Bożą mądrość, Bożą moc. I to jest moja rodzina, nowa rodzina, nie według ciała, ale według Ducha, czyli według obecności Trójcy Świętej we wnętrzach ludzkich. Nie jest dobrze, że tutaj w tych lekcjonarzach na dzień powszedni, lekcjo continua, zamiast iść krok po kroku, tylko takie przeskoki są. I pominięta jest katecheza, oskarżenie Jezusa Chrystusa o grzech pierworodny, o grzech przeciwko Duchowi Świętemu. I Jezus mówi, tu już jest zła wola. Ja to sprowadzę do absurdu, bo wtedy, kiedy nie mamy tej katechezy o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, nie bardzo wiemy, rozumiemy sens tych przypowieści, które będą czytane. Dlatego stary manifestuje moje niezadowolenie z tych przeskoków, bo każdy z ewangelistów, pisząc Ewangelię, jak gdyby układał mozaikę z pewnych wydarzeń, faktów. Układa mozaikę. Ale jeżeli kilka kamyków się wyrwie z tej mozaiki, to patrzymy i już nie rozumiemy innych kamyków. O co to chodzi? Zwłaszcza, jeżeli napsucimy tych kamyków, nawyrywamy w różnych punktach. Już nie widzimy krzyża. Mówię to po to, i złoszczę się po to, żebyście, przeglądając przed przyjazdem tutaj lekcjonarze, czytali zawsze czytania na dzień, mając Pismo Święte otwarte. Mając koniecznie Pismo Święte otwarte. Aha, jest to. A co zostało pominięte? Aha, to zostało pominięte. To ja teraz rozumiem, dlaczego to jest tak i tak. Bo te kamyki, te perykopy są tak ułożone, że one się nawzajem interpretują. Kamyk przy kamyku, w mozaice, one się nawzajem interpretują. Wyjaśniam.